nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy oraz widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Zbigniew Skuza, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie panie redaktorze wszystkich naszych słuchaczy i widzów.
Proszę księdza, Łomża stała się miejscem obrad 405. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jakie znaczenie ma to wydarzenie dla naszej diecezji i jej jubileuszu stulecia?
Z całą pewnością jest to wydarzenie bardzo ważne dla całego Kościoła, bo jest to zebranie gremium biskupów. To jest ogromnie ważne wydarzenie dla całego Kościoła w Polsce, ale oczywiście w naszej diecezji, w kontekście jubileuszu stulecia powstania, bo możemy powiedzieć, że nadaje to wydarzenie takiego szczególnego blasku. To jest wielkie wyróżnienie i też powiedziałbym taka wielka radość, że przy tej okazji możemy cały polski episkopat gościć, bo przecież pamiętajmy, że nasi księża biskupi są częścią konferencji plenarnej episkopatu, więc mają możliwość goszczenia tutaj u siebie wszystkich biskupów.
Ale to nie jest pierwsze zebranie, które odbywa się tutaj u nas w Łomży.
Tak, takie zebrania były już w przeszłości, ale to jest szczególne z uwagi na to, że jesteśmy w roku jubileuszowym.
W tym w mediach często, księże, słyszymy, to teraz przejdźmy do kolejnego tematu właśnie, często słyszymy o Kościele jako instytucji. Tymczasem Nowy Testament używa wielu obrazów Kościoła. Które z nich są najważniejsze?
Tak, to jest bardzo istotna kwestia. Dlatego, że o Kościele w mediach zwłaszcza mówi się bardzo dużo, ale mówi się o nim często w sposób niezwykle, taki bym powiedział, banalny, spłaszczony. Kościół traktowany jest często jako jedna z wielu organizacji. Podkreśla się bardzo często te różne aspekty też niedoskonałości czy jakichś problemów, które są w każdej ludzkiej społeczności. Tymczasem pamiętajmy, że Kościół jest dziełem Chrystusa. I Kościół katolicki, Kościół, wspólnota uczniów Chrystusa, ono bierze swój początek, ten Kościół bierze początek z działalności samego Jezusa. I warto tutaj podkreślić, że Kościół jest dziełem samego Chrystusa, który swoim nauczaniem przede wszystkim realizuje zapowiedzi Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy pojęcie kahal, czyli wspólnoty ludu Bożego, która gromadzi się wokół Adonai, wokół wiary w jedynego Boga. I Kościół jest niejako kontynuatorem tego, a zatem mamy ogromnie ważne odniesienie do Starego Testamentu. Ale później Pan Jezus, który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, powołuje wspólnotę pierwszych uczniów, dalej ustanawia 12, jak powiedzieliśmy. Później mamy bardzo ważne wydarzenie, którym jest wyznanie wiary Piotra, tak jak czytamy o tym w Ewangeliach synoptycznych. Dalej dochodzimy do bardzo ważnego momentu, którym jest ustanowienie Eucharystii. Pamiętajmy, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus mówi, że jest to krew i ciało nowego i wiecznego przymierza. I później ten Kościół w taki sposób wyposażony, ta wspólnota w taki sposób wyposażona idzie w świat. Mamy wielki przełom, czyli Pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, uczniowie, którzy są do tej pory przestraszeni, zagubieni, nagle wychodzą do ludzi i rozpoczyna się wielka misja, która trwa po dziś dzień. A zatem Kościół zakorzenia swoją tożsamość w dziele samego Chrystusa. To jest bardzo ważne.
Tak, bo święty Paweł nazywa Kościół ciałem Chrystusa. Co ten obraz mówi nam o relacji między Chrystusem a wierzącymi?
Właśnie to jest bardzo istotne. Ciało Chrystusa, w którym On jest głową, a my wszyscy jesteśmy Jego członkami. Kiedy święty Paweł w drodze do Damaszku słyszy głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Pyta, kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Drodzy Państwo, przecież święty Paweł, jeszcze Szaweł, prześladowca Chrystusa, nie miał możliwości fizycznego prześladowania Jezusa jako takiego. On dokonywał wielkiego zła, prześladował uczniów Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, że pod Damaszkiem brzmi właśnie to słowo. Dlaczego mnie prześladujesz? A więc Jezus utożsamia się ze wspólnotą swoich uczniów. On jest głową tego ciała, jest jego limfą witalną, tak byśmy powiedzieli.
A jak wyglądały początki posługi pasterzy Kościoła? Bo to też jest ciekawa historia.
Kościoła, tak, pasterze Kościoła od samego początku są widoczni. My oczywiście sięgamy do tych najstarszych tekstów, to znaczy do listów świętego Pawła oraz do dziejów apostolskich. I ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden cytat. Drodzy Państwo, pierwszym pismem Nowego Testamentu, najstarszym pismem, które zostało napisane, to jest pierwszy list świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. I w tymże pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, napisanym najprawdopodobniej na przełomie roku 50-51 po Chrystusie, czytamy takie zdanie w 5 rozdziale w wersecie 12. Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy wam przewodzą i w Panu was napominają. Tutaj używane są takie dwa słowa greckie, kopiontas, czyli pracujący, oraz proistamenus, czyli ci, którzy przewodzą. Zwracam uwagę na ten tekst, ponieważ tutaj nie ma jeszcze mowy o pasterzach w takim sensie, jak my to dzisiaj rozumiemy, biskupach czy prezbiterach, ale mamy wspólnotę, w której są tacy, którzy biorą za nią odpowiedzialność. I później, kiedy czytamy listy świętego Pawła, dzieje apostolskie, to tam mamy wyraźne teksty, które mówią o tym, że na przykład święty Paweł, kiedy wracał z pierwszej podróży apostolskiej, tak czytamy w 14 rozdziale dziejów, ustanawia tych, którzy są biskupami, którzy są starszymi. A więc wspólnota od samego początku miała tych, których w tekstach ewangelicznych czy dziejów apostolskich nazywamy prezbiteroi, czyli starsi, oraz episkopoi, czyli biskupi. Pasterzy po prostu, odpowiedzialnych za wspólnotę.
A jaką właśnie rolę odgrywali apostołowie w budowaniu Kościoła?
Oni byli przede wszystkim świadkami. Pamiętajmy o tym, że święty Piotr, pozostali apostołowie, to byli ci, którzy doświadczyli obecności Pana Jezusa i oni mogli pójść do ludzi i powiedzieć, ja go widziałem, ja z nim rozmawiałem. On był tym, który do mnie mówił. To było niesamowite, dlatego że siła świadectwa, siła tych ludzi, którzy potrafili po prostu dać świadectwo tego, co sami przeżyli. I oni brali odpowiedzialność za te wspólnoty, płacąc własnym życiem. Pamiętajmy o tym, że apostołowie, pierwsi świadkowie Chrystusa i ci, którzy byli jego uczniami, oni wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Święty Jan apostoł według tradycji dożył swoich dni na wyspie Patmos, na wygnaniu, ale wszyscy zapłacili po prostu życiem za to, więc to byli świadkowie wiarygodni, tak byśmy dzisiaj powiedzieli.
Księże, a czy wyzwania, z którymi mierzył się Kościół właśnie pierwszych wieków, są w pewnym sensie może podobne do tych, które obserwujemy dzisiaj?
Z całą pewnością czasy się zmieniają, zmieniają się warunki historyczne, ale wyzwania są podobne. Przede wszystkim podobieństwo polega na tym, że wspólnota uczniów Chrystusa od samego początku spotykała się z ogromnymi trudnościami. Spotykała się z prześladowaniem. Spotykała się z tym, że nauczanie Chrystusa, jego osoba, jego dzieło, jego nauka były odrzucane. I dlatego też ta niechęć była bardzo widoczna. Ona też widoczna jest dzisiaj. Przybiera inne postacie. Ta niechęć dzisiaj ma trochę inny charakter, ale przecież spotykamy się z tym. Spotykamy się z odrzuceniem Kościoła, z odrzuceniem Jezusa, jego nauki. Z drugiej strony również podobieństwo polega na tym, że tak jak wtedy, tak jak dzisiaj, Kościół musi zachować swój zapał misyjny. Kościół rozwija się tylko wtedy, kiedy idzie do ludzi, tylko wtedy, kiedy nie zamyka się sam w sobie. To jest ogromne niebezpieczeństwo i czasami dzisiaj mam takie wrażenie, że mamy taką tendencję do takiego trochę narzekania, do takiego skupiania się na tym, co jest trudne, co jest w jakiś sposób dla nas też niełatwe do realizowania czy do przyjęcia, ale Kościół będzie trwały, będzie żył tylko dlatego, kiedy będzie miał możliwość i odwagę wyjścia, a tym wyjściem kieruje sam Jezus. No przecież mamy Ducha Świętego. Panie redaktor, mamy Ducha Świętego, który tym wszystkim kieruje.
Dokładnie.
Nie jesteśmy sami. Zesłanie Ducha Świętego, 50 Wielki Przełom, to nie jest wydarzenie, które dokonało się kiedyś, ale to jest...
To jest wszystko wciąż aktualne,
oczywiście,
wciąż
to jest
żywe.
Dzisiaj. I jeżeli my pamiętamy o tym, jeżeli mamy świadomość Ducha Świętego, Jego mocy, mamy świadomość, że Chrystus Zmartwychwstały żyje pośród nas, no to nie mamy się czego bać. Oczywiście wyzwania będą, były, ale to taki jest po prostu już nasz los i musimy się też do tego przyzwyczaić i po prostu dziękować też Bogu, bo bardzo często te trudne wyzwania, one wyzwalają też zupełnie nowe energie i to też jest budujące. Ja patrzę z nadzieją, naprawdę z wielką nadzieją na Kościół, na jego życie, na jego dokonania. Cieszę się, że jestem w Kościele, że mogę być kapłanem. Bardzo się z tego cieszę.
Oczywiście tych wyzwań jest wiele i oczywiście pewnie moglibyśmy o nich rozmawiać dużo, dużo dłużej, ale księże, przejdźmy do kolejnego tematu. Wspominając rok 1926, nie sposób pominąć postaci arcybiskupa Akilleratii. Kim był dla Kościoła w Polsce i jakie związki łączyły go właśnie też z ziemią łomżyńską, bo to też warto podkreślić.
Bardzo się cieszę, że możemy wspomnieć tego wielkiego człowieka dla naszej historii Kościoła w Polsce. Drodzy Państwo, Akilleratii jest pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Polska odzyskała niepodległość, jak pamiętamy, w roku 1918. Akilleratii był nuncjuszem w Polsce od roku 1919 do 1921. Wystarczy chwilka spojrzenia na kalendarz, na czas i wiemy, że 1920 rok, agresja sowiecka na Polskę, bitwa pod Warszawą, cud nad Wisłą. Drodzy Państwo, Akilleratii, ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, był jedynym dyplomatą, który nie uciekł z Warszawy, kiedy Sowieci byli już u bram. Zostawili nas wielcy ambasadorowie wielkich potęg. Bali się, po prostu się bali tego, że Warszawa zostanie zdobyta. Właściwie skazali nas na straty. Ten nuncjusz został z nami do końca. Modlił się, uczestniczył w procesjach. Ogromny szacunek dla tego człowieka, który też osobiście wykazał się wielkim męstwem. I tak Pan Bóg pokierował jego życiem, że wrócił do Włoch, został arcybiskupem Mediolanu na krótko i później w 1922 roku został papieżem Piusem XI. I to on powołał do istnienia naszą łomżyńską diecezję.
Także, no, piękna historia, można też powiedzieć.
Tak, piękna historia. Uczył się polskości, uczył się, tak możemy powiedzieć, patriotyzmu Polaków, przywiązania do Kościoła, będąc tutaj pośród nas. I to on powołał 28 października 1925 roku bullą Vixtum Polonii Unitas naszą łomżyńską diecezję, czyli no, związki są ogromne. Ogromne są związki.
I warto też o nich przypominać. Warto
tak,
też o nich
warto
mówić.
O tym pamiętać. I też chciałbym podkreślić to bardzo mocno. Warto pamiętać, że wtedy pozostał w Warszawie tylko on. Może warto pamiętać o tym, kto do końca wierzył w polską niepodległość, kto do końca pozostał. Bo my czasami tak mówimy o różnych wielkich tego świata, a zapominamy o tych, którzy są naprawdę wielkimi.
Tak,
i ta historia, myślę, że zasługuje na to, żeby być przypominana.
Skoro już rozmawiamy o tych postaciach ważnych, oczywiście nie możemy zapomnieć i musimy też pamiętać, jak ważnym, ważną osobą był oczywiście Jan Paweł II, święty Jan Paweł II i jego pielgrzymka do Łomży w czerwcu 1991 roku.
Tak, uśmiecham się trochę przez łzy, bo miałem okazję uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Byłem diakonem, czekałem na święcenie kapłańskie i bardzo dobrze pamiętam te dwa dni, 4 i 5 czerwca 1991 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II był tutaj u nas. Wydawało nam się wtedy, że to jakiś sen, że to jest wręcz niemożliwe, żeby na naszej łomżyńskiej ziemi tutaj mógł postawić swoje stopy następca świętego Piotra. Piotr naszych czasów, Jan Paweł II, wspaniałe wydarzenie, niezwykle wzruszające, tysiące ludzi przy Kościele Miłosierdzia, jeszcze budującym się wtedy, no i później jego wizyta w seminarium. Patrzyliśmy z niedowierzaniem, jak Ojciec Święty na placu seminaryjnym błogosławił nam, słuchaliśmy jego głosu, to jego orędzie, które po dziś dzień widnieje na jednym z seminaryjnym korytarzy, że jesteśmy tu po to, żeby być pomocnikami Chrystusa. To jest przesłanie ponadczasowe, które ciągle nas dotyka i stanowi dla nas taką drogę, takie światło, też do kontynuowania naszej misji.
Tak, każdego roku też Łomża oczywiście pamięta o tej wizycie świętego Jana Pawła II do Łomży i wspomina tę chwilę z ogromnym wzruszeniem.
Tak, tym bardziej, że chciałbym tutaj też powiedzieć o jednej, myślę, bardzo ważnej rzeczy. Podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, kiedy papież zawitał też do Łomży, Ojciec Święty w kolejnych miastach przekazywał nam nauczanie dotyczące 10 przykazań. To była wielka katecheza na temat dekalogu. I w Łomży pamiętajmy, że papież wygłosił przejmującą homilię na temat 6 przykazania. Wartość rodziny, wartość małżeństwa, wartość poszanowania ciała ludzkiego, godność ciała ludzkiego. To są wartości, które dzisiaj w kontekście też czasu, który przeżywamy, w kontekście tego, w jaki sposób postrzegana jest rodzina, w jaki sposób postrzegane jest małżeństwo, te słowa Ojca Świętego wypowiedziane wtedy, 35 lat temu, wydają się jeszcze bardziej aktualne i jeszcze bardziej potrzebne. To przesłanie jest ponadczasowe, dlatego też warto do niego wracać, bo my tak czasami może trochę wzruszamy się tymi wspomnieniami. Ja też sam nie ukrywam, że zawsze z ogromnym sentymentem pamiętam te dni. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest to, żeby się przejąć nauczaniem Ojca Świętego, bo ono jest niesamowicie ważne, głębokie i raz jeszcze to powiedzmy aktualne.
No właśnie, myślę, że też warto te wszystkie przesłania przekazywać też w szczególności młodemu pokoleniu, które tak naprawdę no, nie mogło doświadczyć tej wizyty, tej historii, ale zna te między innymi z opowieści.
Tak, chodzi o to, żeby to nasze opowieści, to nasze mówienie czy wspominanie Jana Pawła II nie było tylko taką prostą, sentymentalną operacją pamięci, kiedy wspominamy, wzruszamy się, mamy może zdjęcia, jakieś pamiątki z tamtego czasu, to oczywiście wszystko jest bardzo ważne. Ale ważne jest, żeby ponieść dalej przesłanie Jana Pawła II, bo ono, mam wrażenie, panie redaktor, że w tym czasie, który przeżywamy, wydaje się, nie waham się powiedzieć, przesłaniem proroczym. Proroczym potrzebnym i do niego trzeba ciągle i ciągle wracać.
Mamy też oczywiście w Łomży miejsca, które przypominają o tej wizycie.
Tak, ja mam to szczęście, że od lat posługuję w Wyższym Seminarium Duchownym imienia Jana Pawła II i kiedy wchodzę do kaplicy seminaryjnej na modlitwę razem z naszymi alumnami, to czasami no wręcz widzę fizycznie Ojca Świętego, który klęczy przed tym samym tabernakulum, przed ołtarzem, przed wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego, przed którym ja również i wspólnota seminaryjna się modlimy. To jest niezwykle wzruszające zawsze dla mnie
to
też.
To są piękne wspomnienia, jak słyszymy, ale księże, tutaj dzisiaj już musimy stawiać kropkę. Mam nadzieję,
chociaż
że jeszcze tak, okazji do rozmowy na te tematy nam jeszcze nie zabraknie. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Nasz gość dnia.